Czy ktoś kiedyś cię dręczył albo traktował niesprawiedliwie? Czy ktoś zdenerwował cię tym, co powiedział albo zrobił? Chyba każdy to przeżył. W takich sytuacjach ludzie, którzy nie znają Jehowy, często wcale nie reagują w pokojowy sposób. Szukają odwetu, walczą, chcą zemsty. Ale my wiemy, że Jehowa widział, co się stało i potrafi naprawić sytuację. Mądrze jest pamiętać o słowach Jezusa. Szczęśliwi ci, którzy są łagodni, szczęśliwi ci, którzy krzewią pokój. Biblia wspomina o człowieku, który był łagodny i krzewił pokój, nawet w bardzo trudnych i stresujących sytuacjach. Wiele razy starał się uniknąć konfliktu i robił wszystko, żeby przywrócić pokój. Tym człowiekiem był Jakub. Jakub uczył się od swojego pokojowo usposobionego ojca, Izaaka. W ich kraju panował głód, dlatego Izaak przeniósł się z rodziną do Geraru, gdzie władcą był Abimelech, król Filistynów. Zobaczmy, jakie problemy się tam pojawiły i jak Izaak sobie z nimi poradził. Proszę, otwórzcie Księgę Rodzaju 26:12.
Potem Izaak zaczął siać ziarno w tej ziemi i jeszcze w tym samym roku zebrał 100 razy więcej niż zasiał, ponieważ Jehowa mu błogosławił. Cały czas dobrze mu się powodziło, gromadził majątek, aż stał się człowiekiem bardzo zamożnym. Miał stada owiec i bydła oraz liczną służbę, dlatego Filistyni zaczęli mu zazdrościć. Pozasypywali więc ziemią wszystkie studnie, które wykopali słudzy jego ojca, Abrahama, gdy ten jeszcze żył. I Abimelech powiedział do Izaaka:
przenieś się gdzie indziej, bo stałeś się o wiele potężniejszy od nas.
Wtedy Izaak wyprowadził się stamtąd, rozbił obóz w dolinie Geraru i tam zamieszkał. Odkopał studnie, które wykopano za dni jego ojca, Abrahama, a które Filistyni pozatykali po jego śmierci. I przywrócił im nazwy nadane kiedyś przez jego ojca. Gdy słudzy Izaaka kopali w tej dolinie, znaleźli studnie z czystą wodą. I pasterze z Geraru zaczęli się kłócić z pasterzami Izaaka.
Ta woda jest nasza,
mówili. Ponieważ spierali się o te studnie, Izaak nadał jej nazwę Esek. Zaczęli też kopać inną studnię i o nią także się pokłócili. Dlatego Izaak nadał jej nazwę Sitna. Później przeniósł się stamtąd i wykopał kolejną studnię, o którą już się nie spierali. Nadał jej więc nazwę Rehobot i powiedział:
wszystko to dzięki Jehowie, który dał nam tak dużo miejsca i pobłogosławił nas w tej ziemi wieloma potomkami.
Potem udał się stamtąd do Beerszeby. Tej nocy ukazał mu się Jehowa i przemówił do niego:
jestem Bogiem Abrahama, twojego ojca. Nie bój się, bo jestem z tobą i będę ci błogosławił. I pomnożę twoje potomstwo ze względu na mojego sługę Abrahama.
Filistyni z zazdrości pozasypywali wszystkie studnie, które wykopał Abraham. A król powiedział Izaakowi, żeby się wyprowadził. Izaak musi teraz podjąć decyzję. Może niektórzy radzą mu, żeby nie ustępował. Pomyśl, jakich mogli używać argumentów. Nie zrobiłeś nic złego. Przecież Jehowa powiedział, że da tę ziemię tobie i twojemu potomstwu. Nie musisz się ich bać. Masz wielu sług, którzy są silniejsi niż Filistyni. Dlaczego nie ukarzesz tych, którzy zasypali twoje studnie? Jak w tej sytuacji ty byś się zachował? Izaakowi zależy na zachowaniu pokoju. Dlatego decyduje się przenieść. Wcale nie jest to łatwe. Izaak ma przecież wielu sług, mnóstwo owiec i wiele bydła. Izaak uprawiał ziemię, i wysiał ziarno, które wydało obfity plon. Mimo wszystko zostawia to za sobą i się przenosi. Ale problemy Izaaka na tym się nie kończą. W nowym miejscu jego słudzy kopią studnie i znajdują wodę. Jednak pasterze z tej okolicy mówią: ta woda jest nasza. Izaak kopie kolejną studnię, ale miejscowi pasterze także o nią się kłócą. I znowu, zamiast walczyć o swoją rację, Izaak się przenosi i w końcu znajduje miejsce, gdzie może zamieszkać w spokoju. Jakub widział, że pokojowe postępowanie jego ojca dało dobre efekty i wiedział, że Izaak cieszył się błogosławieństwem Jehowy. Czego nas to uczy? Rodzice, nigdy nie lekceważcie ogromnego wpływu, jaki wasz dobry przykład może mieć na dzieci. Jakub ma brata bliźniaka, Ezawa. Z nich dwóch Ezaw urodził się pierwszy, ale Jehowa przepowiedział, że wbrew zwyczajowi starszy Ezaw będzie służył swojemu młodszemu bratu. Jehowa przewidział, jakie cechy osobowości obaj rozwiną i wiedział, że Ezaw nie będzie przykładał wielkiej wagi do spraw duchowych. Stało się to oczywiste, kiedy Ezaw oddał swoje prawo pierworodnego za miskę jedzenia i potwierdził to dodatkowo przysięgą. Ale chodziło o coś jeszcze. Sprzedając prawo pierworodnego, oddał też prawo do otrzymania proroczego błogosławieństwa od swojego ojca. Mijają lata. Izaak się zestarzał. Zdecydował, że już czas pobłogosławić swojego pierworodnego. Możliwe, że nie wie, że Ezaw sprzedał swoje prawo pierworodnego. Tak czy inaczej, mówi Ezawowi, że chce go pobłogosławić. Ale prosi, żeby najpierw poszedł coś upolować i przygotował dla niego smaczny posiłek. Rebeka, matka bliźniaków, podsłuchuje tę rozmowę i przekonuje Jakuba, żeby udawał swojego brata Ezawa, kiedy ten jest na polowaniu. Plan okazuje się skuteczny. Izaak nieświadomie błogosławi Jakuba. Kiedy dowiaduje się o tym Ezaw, jest wściekły. Przeczytajmy tę relację, zaczynając od rodzaju 27-41.
Ezaw żywił wrogość do Jakuba z powodu błogosławieństwa, które on otrzymał od ojca. I Ezaw powtarzał sobie:
ojciec niedługo umrze, potem zabije mojego brata Jakuba.
Kiedy przekazano Rebece słowa jej starszego syna, Ezawa, od razu posłała po Jakuba swojego młodszego syna i powiedziała do niego:
twój brat Ezaw planuje się zemścić i cię zabić. Teraz więc, synu, zrób, co ci powiem. Zbieraj się w drogę i uciekaj do Labana, mojego brata, do Haranu. Zamieszkaj u niego na pewien czas, aż twojemu bratu minie złość. A gdy ochłonie z gniewu i zapomni, co mu zrobiłeś, poślę po ciebie i wrócisz stamtąd. Czemu miałabym stracić was obu w jednym dniu?
Potem Rebeka zaczęła mówić do Izaaka:
obrzydło mi życie z powodu córek Heta. Jeśli jeszcze Jakub weźmie za żonę Hetytkę, to nie mam po co żyć.
Izaak wezwał więc Jakuba, pobłogosławił go i nakazał mu:
nie wolno ci brać żony spośród Kananejek. Idź do Paddan Aram, do domu Betuela, ojca twojej matki, i stamtąd weź sobie za żonę jedną z córek Labana, brata twojej matki. Bóg Wszechmocny będzie ci błogosławić i da ci liczne potomstwo, i staniesz się ojcem wielu ludów. Ciebie i twoje potomstwo obdarzy też błogosławieństwami, które obiecał Abrahamowi. I będziesz mógł wziąć na własność ziemię, w której mieszkasz jako cudzoziemiec, a którą Abraham otrzymał od Boga.
Izaak wyprawił więc Jakuba w drogę i ten wyruszył do Paddan Aram, do Labana, który był synem Aramejczyka Betuela i bratem Rebeki, matki Jakuba i Ezawa.
Rodzice mówią Jakubowi, żeby udał się do swojego wujka Labana i tam poszukał żony. Oczywiście głównym powodem są problemy z Ezawem. Przypomnijmy sobie nieporozumienie Izaaka z Filistynami. Problem, którego wyraźnie nie dało się rozwiązać pokojowo. Więc co zrobił Izaak? Przeniósł się stamtąd. Teraz Jakub jest w podobnej sytuacji. Jego brat aż kipi ze złości. Więc Jakub odchodzi. Oznacza to opuszczenie domu i rodziny, a także długą podróż do dalekiego kraju. Jakub mógł przecież zostać i bronić swojego. Prawo pierworodnego mu się należało. Mógł przekonywać rodziców: nie jestem dzieckiem, mam 77 lat. Ale Jakub nic takiego nie zrobił. W Biblii powiedziano: Jakub posłuchał ojca i matki i udał się do Paddan Aram. Czego nas to uczy? Kiedy dojdzie do sytuacji, której nie da się rozwiązać pokojowo, raczej nie będziemy musieli uciekać do innego kraju, żeby ratować życie. Czasem jednak postąpimy mądrze, jeśli po prostu oddalimy się. W Przysłów 17:14 powiedziano: początek sprzeczki jest jak otwieranie tamy. Zanim więc wybuchnie kłótnia, odejdź. Kiedy Jakub jest w drodze do swojego wujka, we śnie ukazuje mu się Jehowa. Zapewnia Jakuba, że będzie go wspierał i chronił. Ale nie znaczy to, że problemy Jakuba się skończyły. Po dotarciu do celu wprowadza się do domu swojego wujka. Z czasem znowu dzieje się coś, co pokazuje, że Jakub jest człowiekiem kochającym pokój. Przeczytajmy o tym, zaczynając od rodzaju 29:16.
A Laban miał dwie córki, starszą o imieniu Lea i młodszą o imieniu Rachela. Lea miała oczy pozbawione blasku, natomiast Rachela była bardzo atrakcyjną, piękną kobietą. Ponieważ Jakub zakochał się w Racheli, powiedział:
jestem gotowy służyć ci 7 lat za twoją młodszą córkę Rachelę.
Laban odrzekł:
wolę dać ją tobie niż jakiemuś innemu mężczyźnie. Zostań więc u mnie.
I Jakub służył za Rachelę 7 lat. Ale minęły mu one jak kilka dni, tak bardzo ją kochał. Po tym czasie Jakub zwrócił się do Labana.
Daj mi ją za żonę, żebym z nią zamieszkał, bo skończyły się już dni mojej służby.
Wtedy Laban zaprosił wszystkich okolicznych mieszkańców i wyprawił ucztę. Ale wieczorem wziął swoją córkę Leę i przyprowadził ją do Jakuba, żeby z nią współżył. Laban dał Lei swoją służącą Zilpę, a rano Jakub zobaczył, że to Lea. Zapytał więc Labana:
jak mogłeś mi to zrobić? Czy nie służyłem ci za Rachelę? Dlaczego mnie oszukałeś?
Laban odpowiedział:
nie mamy takiego zwyczaju, żeby młodszą kobietę wydawać za mąż wcześniej niż starszą. Ten tydzień należy do Lei. Spędź go z nią. Potem dostaniesz też Rachelę za kolejne 7 lat służby u mnie.
Jakub tak zrobił i spędził ten tydzień z Leą. Wtedy Laban dał mu za żonę Rachelę. Laban dał Racheli swoją służącą Bilhę.
Jakub miał powód do gniewu. Umówił się z Labanem, że będzie pracował 7 lat na Rachele. Po upływie tych 7 lat urządzono ucztę weselną. Ale kobieta, najpewniej z zasłoniętą twarzą, którą przyprowadzono do Jakuba, to Lea. Wyobraź sobie, w jakim szoku musiał być Jakub. Laban, zamiast przyznać się do podstępu, zaczyna szukać wymówek. O czym teraz myśli Jakub? Czy przychodzi mu do głowy, że to być może Jehowa próbuje spełnić daną mu obietnicę, że jego potomstwo będzie tak liczne jak drobinki ziemi? Tego nie wiemy. Jak się później okaże, Lea urodzi mu 6 synów, w tym Lewiego i Judę, głowy 2 najbardziej szanowanych plemion w Izraelu. Oczywiście Jakub nie mógł przewidzieć, że tak się stanie. Mimo wszystko Jakub kocha pokój, przyjmuje Leę i zgadza się również na absurdalną prośbę Labana, żeby pracować kolejnych 7 lat za Rachele. Czego nas to uczy? To rozczarowujące, kiedy inni nie dotrzymują swoich obietnic. Czy tak jak Jakub potrafimy im z serca przebaczyć i znaleźć sposób, żeby zachować z nimi pokój? Jakub służy Labanowi przez 14 lat za swoje 2 żony, a potem pracuje dla niego jeszcze 6 lat za własne stada. W końcu na polecenie Jehowy zbiera całą swoją rodzinę oraz zwierzęta i, nie informując Labana, wyrusza do domu. Kiedy Laban się o tym dowiaduje, jest wściekły. Ściga Jakuba i w końcu go dogania. Ta sytuacja jest bardzo niebezpieczna. Łatwo może dojść do przemocy. Wyobraź sobie, jak to mogło wyglądać. Jakub dotarł w górzysty region. Możliwe, że dzieje się to rano. Powietrze jest chłodne. Słychać odgłosy zwierząt i czuć ich zapach. Owce, osły, wielbłądy. Jest ich dużo. Słudzy przygotowują je na kolejny dzień podróży. Ale nagle podnosi się wrzawa. Zbliża się Laban i nie jest sam. Są z nim silni mężczyźni. Szybko zbliżają się na wielbłądach, zsiadają z nich. To na pewno nie jest przyjacielska wizyta. Ludzie Labana są gotowi wykonać każdy jego rozkaz. Słudzy Jakuba szybko zbierają się wokół niego. Wszyscy wpatrują się w Labana i Jakuba, którzy się kłócą. Poprzedniej nocy Jehowa ostrzegł Labana we śnie, żeby uważał na to, co będzie mówił do Jakuba. Ale Laban jest wściekły i agresywny. Laban wysuwa 2 zarzuty. Najpierw mówi: dlaczego użyłeś podstępu i uprowadziłeś moje córki jak jeńców na wojnie? Czemu potajemnie uciekłeś? Czemu mnie oszukałeś i nie powiedziałeś ani słowa? Odpowiedź na ten zarzut jest oczywista. Jakub mówi do Labana: bałem się. Pomyślałem sobie, że mógłbyś mi siłą odebrać swoje córki. Laban ma też 2 zarzut. Twierdzi, że Jakub ukradł jego posążki. To prawda, że te posążki zabrała Rachela, ale sam Jakub nic o tym nie wie. Dochodzi do przeszukania, ale posążków nie udaje się znaleźć. Teraz Jakub przystępuje do obrony. Posłuchajmy rodzaju rozdziału 31 od wersetu 36.
Jakub rozgniewał się i zaczął robić wyrzuty Labanowi.
Jakie przestępstwo popełniłem? Za jakie grzechy mnie tak zawzięcie ścigasz? Przetrząsnąłeś wszystkie moje rzeczy. Czy znalazłeś coś, co należy do ciebie? Połóż to tutaj przed moimi i twoimi braćmi, i niech oni rozsądzą, kto z nas ma rację. Przez te 20 lat, kiedy byłem u ciebie, twoje owce i kozy nie roniły. I nigdy nie jadłem baranów z twojej trzody. Jeśli jakieś twoje zwierzę zostało rozszarpane, nie przynosiłem go do ciebie, ale sam pokrywałem stratę. A jeśli któreś zostało ukradzione, czy to w dzień, czy w nocy, żądałeś ode mnie odszkodowania. W dzień dokuczał mi upał, a w nocy chłód i często nie mogłem zmrużyć oka. Spędziłem u ciebie 20 lat. 14 lat służyłem ci za twoje dwie córki i 6 lat za twoją trzodę. A ty 10 razy zmieniałeś moją zapłatę. Gdyby Bóg mojego ojca, Bóg Abrahama, ten, którego boi się Izaak, nie był po mojej stronie, to byś mnie teraz odprawił z pustymi rękami. Ale Bóg widział moją udrękę i ciężką pracę. Dlatego upomniał cię zeszłej nocy.
Laban odpowiedział Jakubowi:
to są moje córki i to są moje dzieci. Ta trzoda też jest moja. I wszystko, na co patrzysz, należy do mnie i do moich córek. Jakże mógłbym dziś skrzywdzić moje córki i ich dzieci? Chodź, zawrzyjmy ze sobą przymierze, które będzie świadectwem zgody między nami.
Jakub wziął więc kamień i postawił go jako pomnik. Następnie polecił swoim braciom:
nazbierajcie kamieni.
I poznosili kamienie, usypali kopiec, a potem na nim jedli. Laban zaczął go nazywać Jegar Sachaduta, a Jakub nazwał go Galeed. I Laban rzekł:
ten kopiec jest dzisiaj świadectwem zgody między nami.
Dlatego dano mu nazwę Galeed, a także Micpa, bo Laban powiedział:
niech Jehowa nas obserwuje, kiedy będziemy z dala od siebie. Jeżeli będziesz źle traktował moje córki i zaczniesz sobie brać inne żony, to pamiętaj, nawet jeśli nie zobaczy tego żaden człowiek, będzie to widział Bóg, który jest nam świadkiem.
I Laban dodał:
to jest kopiec i pomnik, który postawiłem na znak przymierza między nami. Ten kopiec i pomnik są świadkami, że nie przekroczę ich po to, by cię skrzywdzić, i że ty ich nie przekroczysz, żeby mi wyrządzić krzywdę. Niech rozsądza między nami Bóg Abrahama i Bóg Nachora, Bóg ich ojca.
A Jakub przysiągł na tego, którego bał się jego ojciec Izaak. Potem Jakub złożył na górze ofiarę i zaprosił swoich braci na posiłek. Zjedli więc i przenocowali na tej górze. Laban wstał wcześnie rano, ucałował swoje wnuki oraz córki i je pobłogosławił. Następnie wrócił do domu.
Jakub wiernie służył Labanowi przez 20 lat, mimo że Laban go oszukiwał i wykorzystywał. Laban się do tego nie przyznaje. Ten nieuczciwy człowiek twierdzi, że to on jest właścicielem wszystkiego, co Jakub ze sobą ma. Następnie Laban proponuje, żeby zawarli przymierze pokoju i zobowiązali się, że żadna z rodzin nie będzie działać na szkodę drugiej. Ale Laban nie robi tego z miłości do pokoju. Możliwe, że chce się upewnić, że po jego śmierci Jakub nie powróci z jego posążkami domowymi i nie spróbuje pozbawić synów Labana dziedzictwa. Tak czy inaczej, Jakub się zgadza. Wszyscy mogą odetchnąć z ulgą. Nie dojdzie do walki. Wznoszą pomnik, który ma upamiętniać zawarte przymierze. Chociaż go źle traktowano przez tyle lat, Jakub się zgadza na przymierze pokoju. Nie żywi urazy w swoim sercu i nie szuka zemsty. Ten kryzys został zażegnany. Ale teraz zbliża się kolejny. Jakub śle posłańców do swojego brata. Mają przekazać, że Jakub powraca i że zależy mu na dobrych relacjach z Ezawem. Posłańcy wracają z wiadomością, że Ezaw wyruszył Jakubowi na spotkanie i że jest z nim 400 mężczyzn. No nie! Czy Ezaw ciągle się gniewa? Co zrozumiałe, Jakub się boi. Jakub nie chce konfliktu ze swoim bratem. Zobaczmy, co robi w tej sytuacji. Proszę, odszukajcie rodzaju 32:13.
I Jakub spędził tam noc. Potem z tego, co miał, przygotował dar dla swojego brata Ezawa. 200 kóz i 20 kozłów, 200 owiec i 20 baranów, 30 karmiących wielbłądzic z młodymi, 40 krów i 10 byków, 20 oślic i 10 osłów. Następnie przekazał swoim sługom jedno stado po drugim i rzekł:
wyprzedźcie mnie i trzymajcie odstęp między stadami.
Ponadto pierwszemu słudze polecił:
gdy spotka cię mój brat Ezaw i zapyta, kto jest twoim panem, dokąd idziesz i czyje jest to stado, wtedy powiesz: jestem niewolnikiem twojego sługi Jakuba, który idzie za nami. A te zwierzęta to dar wysłany tobie, Ezawie, mój panie.
I to samo polecił też drugiemu i trzeciemu i pozostałym sługom, którzy szli za stadami.
Tak właśnie macie odpowiadać, kiedy spotkacie Ezawa. Macie mówić: twój sługa Jakub idzie za nami.
Bo pomyślał sobie:
jeśli wyślę mu wcześniej ten dar, to może go ułagodzę. I gdy się potem spotkamy, przyjmie mnie życzliwie.
Jakub chce pokoju ze swoim bratem. I żeby to osiągnąć, posyła hojny dar, setki zwierząt. Czy Jakub był słaby? Czy był tchórzem i bał się konfrontacji? Wcale nie. Przecież zanim doszło do spotkania z Ezawem, aż do świtu siłował się z aniołem, żeby dodatkowo upewnić się o błogosławieństwie Jehowy. A teraz zobaczmy, co się dzieje, kiedy ci dwaj bracia się spotykają. Otwórzmy, proszę, rodzaju, rozdział 33, werset 1.
Jakub spojrzał przed siebie i zobaczył Ezawa, który nadchodził z 400 mężczyznami. Rozdzielił więc dzieci między Leę, Rachele i dwie służące. Służące z ich dziećmi ustawił na przodzie. Za nimi Leę i jej dzieci, a z tyłu Rachele i Józefa. Sam wysunął się przed nich i zbliżając się do swego brata, 7 razy pokłonił mu się do ziemi. A Ezaw wybiegł mu naprzeciw, objął go i ucałował. I obaj się rozpłakali. Kiedy Ezaw zobaczył kobiety i dzieci, zapytał:
kim one są dla ciebie?
A Jakub odpowiedział:
to dzieci, którymi Bóg w swej życzliwości obdarzył twojego sługę.
Wtedy podeszły służące ze swoimi dziećmi i się pokłoniły. Podeszła też Lea oraz jej dzieci i się pokłoniły. A na końcu podeszli i pokłonili się Józef i Rachela. Ezaw zapytał:
dlaczego wysłałeś mi na spotkanie tych wszystkich ludzi ze stadami?
Jakub odrzekł:
chciałem zyskać twoją przychylność, mój panie.
Na to Ezaw powiedział:
bracie, mam wszystkiego pod dostatkiem. Zatrzymaj to, co twoje.
Lecz Jakub odparł:
ależ nie. Jeśli zyskałem twoją przychylność, weź ode mnie ten dar. Gdy zobaczyłem twoją twarz, To jakbym zobaczył twarz Boga, bo przyjąłeś mnie życzliwie. Proszę cię, weź ten dar, który ci przekazano. Ponieważ znalazłem uznanie u Boga i mam wszystko, czego potrzebuję.
I nalegał na niego, aż w końcu Ezaw przyjął dar.
Ale piękne zakończenie. Nie dochodzi do walki, tylko do radosnego spotkania po latach. Obaj bracia płaczą i obejmują się. Po raz kolejny Jakub dowiódł, że kocha pokój. W jaki sposób to zrobił? Modlił się, a potem działał zgodnie z modlitwami. Posłał hojne dary, okazał szacunek swojemu bratu, nazwał go panem i 7 razy się przed nim pokłonił. Czego nas to uczy? Czy to sprawozdanie pięknie nie pokazuje, na jak wiele powinniśmy być gotowi, żeby zachować pokój z naszymi chrześcijańskimi braćmi i siostrami? Z przykładu Jakuba tak dużo się uczymy o dbaniu o pokój. Kiedy jeszcze mieszkał w domu i doszło do konfliktu z bratem, odszedł. Kiedy Laban go oszukał w sprawie Lei i Racheli, ustąpił. Później, kiedy Laban go ścigał i zaczął rzucać oskarżenia, Jakub zgodził się zawrzeć przymierze. A kiedy miał się spotkać z Ezawem, ofiarował mu dar. Pamiętajmy, we wszystkich tych sytuacjach to nie Jakub miał za co przepraszać. Całe swoje życie Jakub kochał pokój i polegał na Jehowie, a Jehowa mu błogosławił. Jehowa nie zapomniał o Jakubie i o tym, że zabiegał o pokój w kontaktach z innymi. Jeśli robimy to samo, jeśli zabiegamy o pokój w obliczu niesprawiedliwości, w obliczu prześladowania, kiedy chodzi o drobiazg i kiedy chodzi o coś ważnego, to Jehowa nie zapomni też o nas, będzie nam hojnie błogosławił, jeśli tylko tak jak Jakub kochamy pokój.